Teraz zapraszam Państwa do teatrów, ale niestety nie na widownię, lecz za kulisy. Dziś w audycji oddajemy głos przedstawicielom organizacji zrzeszających aktorów, aby dowiedzieć się, jak artyści radzą sobie w pandemii. Opowiedzą o tym Małgorzata Talarczyk, przewodnicząca oddziału Związku Artystów Scen Polskich w Gdańsku, a na co dzień aktorka Teatru Miejskiego w Gdyni, oraz Rafał Ostrowski ze Związku Zawodowego Aktorów Polskich, aktor Teatru Muzycznego w Gdyni. Na początek zapytałam, jak sobie radzi aktor w pandemii, kiedy teatr jest zamknięty dla publiczności?
Przede wszystkim stara się nie zwariować, to po pierwsze. Po drugie stara się przeżyć, a po trzecie stara się nie wyjść z formy. Nasze uposażenie składa się z dwóch części. My dostajemy najniższą pensję krajową jako taki apanasz, który jest nam przynależny, ale tak naprawdę zarabiamy z tego, co zagramy. I to jest dla nas główne źródło dochodu. Jeśli teatr nie gra, czy inaczej, aktor, jeśli nie gra, nie zarabia.
Część zasadnicza, wynagrodzenie to zasadniczo obejmuje przede wszystkim próby, naukę tekstu, myślenie nad rolą i tak dalej, i tak dalej. A druga część, te przedstawienia, razem to stanowi, że tak powiem, całość dochodów miesięcznych aktora etatowego. Aktora etatowego, podkreślam.
Tak się składa, że nas w Teatrze Muzycznym w Gdyni pracuje nas 222 osoby. Z czego zespół aktorski to niespełna, artystyczny może szerzej, to niespełna 90 osób, licząc w tym orkiestrę, aktorów i tancerzy. Tej grupy, tej bezpośrednio związanej ze sceną uposażenia, uzależnione są od tego, czy gramy, czy nie gramy. Więc w tej chwili przeżywamy wszyscy dosyć trudny okres.
Oczywiście, że odbywają się próby w teatrach, żeby utrzymać formę i mieć ewentualnie, jak mówią nasi reżyserzy, coś w zanadrzu, kiedy pandemia będzie odblokowana. Natomiast trzeba przyznać, że będąc na zasadniczej pensji, która jest niższa często od najniższej krajowej, i to zmusza do zajęcia się innymi rzeczami. Znam przypadki osób pracujących na budowie, pracujących w firmach kurierskich, dowozach pizzy. No oczywiście mogą to robić ludzie młodzi, ale też muszą mieć szczęście, żeby taką pracę dostać, ponieważ wiadomo, że masowo ludzie pracę tracą.
Część osób rozwoziła jedzenie, część osób zajmowała się opieką nad dziećmi. Mamy koleżankę w zespole, która kończyła wcześniej, przed rozpoczęciem pracy w teatrze, kończyła szkołę pielęgniarską i ona pracuje. Zlicza wszystkie ofiary COVID-a i wprowadza to wszystko do systemu. Nie wiem, czy pracuje przy pobieraniu materiału do badań. Mamy kolegę, który świetnie sobie radzi, Bogu dzięki, ma dom, ma kąt, w którym może robić coś własnymi rękoma i wychodzi mu to bardzo ładnie i wiem, że jest zadowolony, bo gdzieś to zaczęło funkcjonować.
Czyli takie rękodzieło?
Tak, trochę takie rękodzieło. Małe place zabaw dla dzieci, to są pięknie zrobione stoliki, elementy drewniane, więc każdy z nas stara się jakoś sobie w tej sytuacji radzić, pomóc, bo no nie jest to łatwe. Na większości z nas Teatr Muzyczny to było jedyne miejsce pracy. I w momencie, kiedy zostaliśmy pozbawieni możliwości czerpania dochodów z takiej pracy, dla wielu z nas rzeczywiście sytuacja staje się nieprzyjemna, groźna.
Wykształcenie wyższe, które posiadają, wybrani spośród często tysiąca kandydatów do szkoły teatralnej na znikomą liczbę miejsc, kończący tę szkołę w jeszcze mniejszym składzie. I oni po szkołach otrzymują tę najniższą pensję. I to jest trochę urągające. Pandemia trochę obnażyła takie braki. Natomiast w jeszcze gorszej sytuacji są koledzy, którzy nie mają etatów. To są ludzie młodzi, przeważnie już nauczeni w nowych czasach castingów, nauczeni tego, że muszą być dyspozycyjni, układają sobie kalendarze zajęć, bo gram, nie wiem, 3 dni w Krakowie, 2 dni w Białymstoku, 5 dni w Warszawie, raz w Łodzi czy w Poznaniu i tak dalej. I ci ludzie w tej chwili są pozbawieni w ogóle jakichkolwiek zarobków. To są bardzo dramatyczne sytuacje, bardzo dramatyczne.
To jedyna pomoc, jaka do nas dotarła, to była pomoc z tego przesławnego Funduszu Wsparcia Kultury, wokół którego zrobiło się bardzo wiele szumu i dopiero wgląd w tę listę ludzi uposażonych czy wyznaczonych do tego, żeby apanasz z tego odebrać, okazało się, że przede wszystkim kulturę tworzą chyba zespoły disco polo w Polsce. Ale to, żeby już do nikogo nie być, personalnie się nie odnosić, bo to chyba nie w tym rzecz. No te dysproporcje, które są w finansowaniu instytucji kultury, są ogromne. I w tej chwili na przykład odczuwamy przede wszystkim to, że nigdy tak naprawdę ten system finansowania kultury nie został zweryfikowany, usprawniony. Dlaczego jedna instytucja, nie chcę też wymieniać z nazw, ale jedna instytucja zatrudniająca 4 razy mniej pracowników dostaje o wiele wyższe dotacje niż na przykład teatr muzyczny.
Czy sytuacja aktorów na przykład w Trójmieście albo w mniejszych ośrodkach różni się od tej sytuacji w Warszawie, od aktorów, którzy mają tam możliwość zatrudnienia przy jakichś artystycznych projektach?
Zdecydowanie się różni. Różni się dlatego, że przede wszystkim Warszawa głównie jest ośrodkiem, gdzie kręci się filmy. Ta strona funkcjonuje w jakiś sposób, może nie w takim wymiarze jak przed pandemią, ale to funkcjonuje. W związku z tym może się zdarzyć, że aktor z Trójmiasta może dostać, powiedzmy, jakiś dzień zdjęciowy, parę dni zdjęciowych w stolicy. To są jednak przypadki dość sporadyczne, bo na to się w tej chwili zwłaszcza wszyscy rzucają bardzo. Zdecydowanie lepiej płatne i zawsze było lepiej płatne w filmie niż w teatrze. Oczywiście, że sytuacja, gdzie się kręci te filmy i gdzie jest się w mieście, gdzie takie studio jest, to też wyzwala też taką rzecz, że tam znajduje się właśnie dosyć sporo aktorów bezetatowych. Natomiast u nas, w Trójmieście, żałuję bardzo, że posiadamy ośrodek telewizyjny świetnie wyposażony, który nie ma zapewne środków na to, żeby spożytkować takie studio i dać zatrudnienie, kręcąc jakieś, nie wiem, spektakle czy jakieś takie rzeczy, które by dawały tutaj też jakiś chleb, powiedzmy, artystom, którzy tutaj działają.
Inna jest sytuacja ludzi na prowincji. Prowincją jest niestety także Trójmiasto, oczywiście z punktu widzenia Warszawy, która jest tutaj centrum wszystkiego i wszelkiego dziania się. I tam, mimo że w Warszawie jest bardzo dużo tak zwanych freelancerów, ludzi bez zatrudnienia stałego gdzieś w teatrze, to jednak łatwiej im w tej sytuacji się jest odnaleźć w ośrodku takim jak Warszawa, ponieważ tam powstają seriale, tam powstają filmy, programy telewizyjne. No siłą rzeczy jest im najbliżej do tego miejsca i najłatwiej mogą w tym wszystkim próbować wziąć udział, bo takich gwarancji nikt nie ma. Drugim takim ośrodkiem jest Wrocław.
Jeżeli by wróciło granie chociaż w takim reżimie sanitarnym, to co państwu to dawało, czy też da, jeżeli wrócimy w taki system?
Trzeba sobie zdać sprawę, że granie spektakli, bez względu na to, jaki to jest teatr, nigdy nie łączy się z zarabianiem pieniędzy. Znaczy instytucja nie zarabia. Instytucja po prostu albo mniej traci, albo traci trochę więcej. Teatr muzyczny należał zawsze do przodujących instytucji. Pod tym względem my wypracowywaliśmy największy zysk i dzięki na przykład temu, że graliśmy na dużej scenie, mogliśmy też prezentować coś na scenach mniejszych, które są po prostu bardziej deficytowe. W momencie, kiedy nie gramy, albo gramy dla 25% widzów, to siłą rzeczy te spektakle się nie będą kalkulowały. Trzeba sobie zdać sprawę, że to się także nie opłaca ani instytucji, ani organizacji zarządzającej, powołującej do funkcjonowania instytucji kultury, ponieważ trzeba do wszystkiego dopłacić. Można by odnieść też takie mylne wrażenie, że skoro gdzieś pojawiają się w sieci produkcje firmowane, teatr muzyczny w Gdyni, spektakle teatru muzycznego, to aktorzy z tego mają jakieś niezłe apanaże, cokolwiek nas to ratuje. Niestety tak nie jest. Wyprodukowanie czegoś na w miarę przyzwoitym poziomie, takim, którym można zaprezentować publicznie, zwyczajnie kosztuje. Przypuszczam, że 90% kosztów wyprodukowania czy przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia to są koszty produkcji, niezwiązane z aktorami. Aktorzy dostają z tego najmniejsze uposażenie. Ja mogę dla przykładu posłużyć się swoim własnym przykładem. Nikt mi tego nie zabroni. Ja za realizację 3-dniową spektaklu Sceny miłosne dla dorosłych dostałem bodajże 800 zł. 1 dzień prób, 2 dni realizacji przed kamerami. No tak się składa, że wiem o tym także, że taki pomocnik operatora dostaje 800 zł za dzień. Tego typu porównania. Mówimy oczywiście o osobie, która od strony takiej produkcyjnej chyba najmniej kosztuje. Operator na pewno bierze więcej, realizatorzy po prostu biorą więcej.
Co w tej chwili dzieje się w teatrze muzycznym, kiedy jest zamknięty dla widzów? Czy państwo jakieś próby przeprowadzają, czy właśnie przygotowują jakieś spektakle online?
Staramy się nie tracić aktywności na tyle, na ile jest to możliwe. Dzieje się to wszystko w pełnych reżimach bezpieczeństwa, z zachowaniem tych reżimów i tak dalej, ale w tej chwili trwa przygotowanie, domknięcie już projektu, który miał być gotowy na Sylwestra. Jako że zwyczajem od kilku lat jest takim teatrum muzycznego, że gramy dla naszych widzów, dla naszej publiczności, która jest już wciągnięta w taki rodzaj zabawy z roku na rok, że to oni wskazują temat, który powinniśmy podjąć na następny rok i tak dalej. Stąd jeszcze w grudniu trwały próby rzeczywiście do takiej realizacji, do spektaklu, koncertu, który miał się w jednej części składać z piosenek polskich, w drugiej części z piosenek francuskich, według wskazań naszych widzów. Jednakże jeszcze w grudniu doszliśmy do wniosku, że byłoby niejakim błędem realizowanie tego i wpuszczanie w sieć, ponieważ po pierwsze sprzedalibyśmy pewien pomysł, po drugie ten pomysł najprawdopodobniej nie znalazłby uznania i zrozumienia u widzów, którzy nie przychodzili fizycznie do teatru, ponieważ jest to jakaś ciągłość tych koncertów, która wcześniej miała miejsce.
Co dzieje się teraz w teatrze, zwłaszcza w Teatrze Miejskim w Gdyni, którego jest pani reprezentantką?
My pracujemy, próbujemy, tak jak miała się odbyć premiera, no, najbliższa planowana premiera Prawiek Olgi Tokarczuk w reżyserii Jacka Bały. Planowana jest na początek marca. Nie wiadomo, co będzie, czy do tej premiery dojdzie, czy publiczność do nas przyjdzie, chociaż ze łzą w oku wspominam ostatnie nasze przedstawienia, które się odbywały wobec 25% widowni. Były to niezwykłe chwile na końcu przedstawienia, kiedy wychodziliśmy do ukłonów. Chyba i my, i widzowie mieli łzy w oczach. Paru żywych ludzi tam po drugiej stronie rampy to jest bezcenne. To jest bezcenne, mimo że nie ma takich, powiedzmy, nie słyszymy szmerów, śmiechów, nie wiem, westchnień czy coś, bo też może i nie swoje jest, jak się jest tak pojedynczo na tej widowni rozstrzelonym. Ale mimo wszystko żywy widz naprzeciwko aktora to jest po prostu istota teatru.